Apostoł Paweł uczy nas, jak przebiega proces uświęcenia w życiu człowieka wierzącego. Czytamy o tym w liście do Rzymian w rozdziale 6. Apostoł podkreśla, że uświęcone życie możliwe jest jedynie dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu dziełu zbawienia dokonanemu przez Jezusa Chrystusa. Dzięki wierze stajemy się uczestnikami śmierci Jezusa, a także uczestnikami Jego życia. Wraz z Chrystusem pogrzebana została nasza stara natura, a dzięki Jego zmartwychwstaniu możemy żyć wraz z Nim nowym życiem. Apostoł chce nam wyjaśnić, jak nasze życie może być uświęcane na co dzień. Maluje w tym celu przed naszymi oczami obraz niewolnika i Pana. Przeczytajmy 15 i 16 wiersz 6 rozdziału Listu do Rzymian. Czy mamy grzeszyć, dlatego że jesteśmy w kręgu łaski, a nie starego prawa? Przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się u kogoś zaciągacie na służbę, to stajecie się posłusznymi sługami albo grzechu, co prowadzi ku śmierci, albo Boga, który prowadzi do życia w sprawiedliwości? Byliśmy niewolnikami grzechu, ale teraz przez swój ścisły związek z Chrystusem umarliśmy dla swego starego życia. Nie jesteśmy już dłużej poddanymi dawnego Pana, to jest grzechu. Chrystus wykupił nas z niewoli. Teraz, kiedy jesteśmy już wolni, co powinniśmy czynić? Jak postępować dalej? Nasze odkupienie od grzechów nie powoduje automatycznego posłuszeństwa wobec woli i przykazań Boga. Nie jesteśmy przecież robotami. Bóg także ze swojej strony nie zmusza nas siłą do służenia Mu. Jeśli decydujemy się na służenie Mu, to jest to nasza dobrowolna decyzja, zależna wyłącznie od nas samych. Apostoł kładzie nacisk na rozwojowy charakter procesu uświęcenia wierzącego. Człowiek wierzący musi ciągle uważać się za umarłego dla grzechu i oddawać się całkowicie swemu nowemu życiu jako sługa Boga. Jego Panem jest teraz Bóg. Grzesznik stale przechodzi od złego do jeszcze gorszego. Natomiast chrześcijanin zaczyna od właściwej pozycji, dzięki Bożemu dziełu, i przechodzi stopniowo do właściwego życia. Boże przykazania, Boże prawo nie są w stanie nas zmienić. Ukazują nam jedynie naszą grzeszność. Natomiast Duch Chrystusowy, działając w nas skutecznie, gdy trwamy w wierze, będzie nas uświęcał i prowadził, tak, że będziemy zdolni do odczytywania Bożej woli względem nas i do zgodnego z tą wolą postępowania. Wymaga to od nas aktywnego oddawania się do dyspozycji naszemu Panu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Apostoł stawia dramatyczne pytanie. Czy mamy grzeszyć, skoro nie żyjemy pod prawem, ale pod łaską? W ogóle, czy będziemy grzeszyć? Niestety, tak, będziemy jeszcze grzeszyć. Zapewniają nas o tym codzienne doświadczenia w tym względzie. Na dodatek, ze wszystkich stron słyszymy wyraźne pouczenia, że będąc chrześcijanami, pozostajemy nadal nędznymi grzesznikami, jakimi byliśmy przedtem. Tyle tylko, że ze względu na łaskę grzech nie jest już dla nas szkodliwy, już nie panuje nad nami. Jeżeli w dodatku zabraknie bodźca w postaci żądań i gróźb prawa, jeżeli będziemy tylko pod łaską i tylko z nią będziemy mieli do czynienia, to nie stanie nam żadnej obrony przed przemocą grzechu. Tak, będziemy grzeszyli. W ten sposób rozumuje wielu chrześcijan. Ale apostoł mówi, nie, przenigdy. Powinniśmy dobrze wsłuchać się w to apostolskie nie i przyjąć do wiadomości to, co Paweł twierdzi wbrew przyjętemu przez nas mniemaniu. Nie będziemy grzeszyli, dlatego że nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską. Paweł nie tłumaczy, nie uzasadnia swojego przenigdy przesłankami moralnymi, bo na pytanie o fakty można odpowiedzieć tylko faktami. Apostoł zwraca więc uwagę Rzymian na dobrze im znaną strukturę organizacji niewolnictwa. Pisze, czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? I nie ma znaczenia, jak się ktoś do tej niewoli dostał. Skoro raz został sługą, fakt jego posłuszeństwa nie ulega już kwestii. Musi być posłuszny swemu panu. W systemie niewolnictwa sługa nie może zastanawiać się, czy chce to czy tamto zrobić i jak dalece pragnie okazać się posłuszny swojemu panu. Temu, czyim jest niewolnikiem, musi być posłuszny. Człowiek jest zawsze niewolnikiem i sługą. Wolni ludzie to iluzja, bo tacy w ogóle nie istnieją. Apostoł będzie o tym pisał dalej szczegółowo. Człowiek jest poddany, zawsze komuś służy, bo żyjąc w każdej chwili musi coś robić. Dlatego nieuchronnie jesteśmy albo sługami grzechu ku śmierci, jak pisze apostoł, albo sługami posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Nie możemy być jednocześnie sługami grzechu i sługami Chrystusa. Jeśli jesteśmy wiernymi sługami Jezusa, będziemy Mu posłuszni. Żyjąc w osobistej, duchowej więzi z Nim, nie będziemy potrzebowali nakazów i zakazów prawa, oddziałujących na nas z zewnątrz, ale będziemy szli za swym Panem, kierowani głosem serca, przekształcani Jezusową miłością, mając Jego słowa wypisane na żywych, ufających Mu, prawdziwie obrzezanych, oczyszczonych sercach. W studiowanym przez nas fragmencie listu do Rzymian Paweł podkreśla potrzebę posłuszeństwa. Posłuszeństwa i zaufania Jezusowi. Jest to posłuszeństwo wypływające z serca. Naprawdę szczere i dobrowolne posłuszeństwo wiary. Opiera się ono o prawdę objawioną nam przez Boga w Ewangelii. Przeczytajmy 17 i 18 wiersz 6 rozdziału listu do Rzymian. Dzięki Bogu, że chociaż byliście niewolnikami grzechu, całym sercem podporządkowaliście się zasadom tej nauki, która została wam przekazana. Wyzwoleni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Z chwilą, gdy dajemy się ukrzyżować z Chrystusem, czas niewoli pod okupacją grzechu staje się przeszłością. Zrozumieliśmy, czytając poprzedni odcinek, że prawdą jest, że uwolnieni od grzechu mamy żyć ku sprawiedliwości, w Chrystusie. Ewangelia nie byłaby Ewangelią, gdyby nie przynosiła wieści o tej wolności. Z kolei wolność, zgodnie z dokonanym wyborem, oznacza natychmiastowe związanie się z Chrystusem. Uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości, pisze apostoł. Stan tej nowej, ale jakże innej niewoli opisuje apostoł w sposób, który na początku wydawać się może bardzo dziwny. Pisze Paweł, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Co to oznacza? Otóż nauka w rozumieniu biblijnym wcale nie jest tym, co dziś nazywamy nauką Kościoła czy dogmatyką. Tutaj, pod słowem nauka, apostoł rozumie praktyczne nauczanie, jak należy postępować w życiu. Przy czym ukazany zostaje zarówno sam zarys nauki, jak pisze apostoł, jak też wzór, model do naśladowania. Podobnie apostoł pisze do Filipian, gdzie czytamy, iż stawia siebie samego za przykład właściwego postępowania chrześcijanina. Zarys nauki to skutecznie funkcjonujący model, formujący i kształtujący wszystkich, którzy go przyjmą. Tak jak majstrowi przekazuje się i powierza ucznia, aby zrobił z niego fachowca, tak Bóg powierzył chrześcijan rzymskich pieczy tej nauki, którą przyjęli ze szczerego serca. Podobnie jest dzisiaj. Jeżeli naprawdę tak się sprawy przedstawiają, to czy Rzymianie mają grzeszyć, dlatego że nie są pod prawem, lecz pod łaską? Nie, przenigdy. Są teraz sługami sprawiedliwości i jako tacy nie mogą postępować inaczej, jak tylko służyć Chrystusowi. Boża sprawiedliwość to sprawiedliwość Chrystusa. Tylko ona może stać się naszą sprawiedliwością, prawością w Bożych oczach. Gdy kochamy Jezusa, pragniemy Mu służyć. To, co przeżywamy, trwając w łączności z Nim, pobudza nas do życia zgodnego z Jego oczekiwaniami. Gdy kochamy i jesteśmy kochani, stać nas na wiele więcej, niż gdy ktoś na nas coś wymusza. Miłość jest nieporównanie większa, piękniejsza i bardziej owocna niż legalizm. W całej drugiej części 6 rozdziału Listu do Rzymian apostoł Paweł kładzie nacisk na rozwojowy charakter procesu uświęcenia wierzącego. Apostoł pisze, że chrześcijanin, by się rozwijać, musi oddawać się służbie swojemu nowemu Panu, Chrystusowi. Czytamy w wierszu 19. Mówię w ten sposób ze względu na słabość waszej natury. Jak kiedyś z całego serca oddawaliście się w niewolę nieczystości i bezprawia, tak teraz z całym sercem oddajcie się na służbę sprawiedliwości, mając na celu uświęcenie. Nasza stara, egoistyczna natura skwapliwie stara się unikać tego, co umysł jasno pojmuje i ogarnia. Wszystko więc może pozostać tylko teorią. Być może jesteśmy wewnętrznie pełni entuzjazmu i do głębi przepojeni nauką Ewangelii, ale nasze codzienne, rzeczywiste życie nie nadąża za nią. Mamy więc niejako chrześcijaństwo czysto wewnętrzne. Dusza należy do Boga, ale życie na co dzień podlega zupełnie innym mocom. Moce te proponują nam stosowny układ. Chętnie pozwolimy wam na wzajemne budowanie i zaspokajanie potrzeb religijnych, o ile tylko konkretną rzeczywistość waszego życia oddacie do dyspozycji światu, którym my rządzimy. Ale apostoł pisze, że chodzi o nas całych, także o nasze ciała, o nasze członki. To nimi, ustami, nogami, oczami, uszami, w każdej minucie mamy służyć nie grzechowi ku śmierci, ale posłuszeństwu ku sprawiedliwości. W przeszłości, kiedy byliśmy jeszcze sługami grzechu, nasza służba w żadnej mierze nie była utajona, gdyż oddawaliśmy członki nasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości. Choćby grzech gnieździł się tylko na dnie serca, to i tak zawsze doprowadzi do tego, że oddamy mu do dyspozycji nasze członki. Każdy może to sprawdzić na własnym przykładzie. Służąc nieczystości i nieprawości, zawsze oddajemy na służbę samych siebie. Zawsze czynimy rzeczy nieczyste, przekraczając Boże przykazania. Rzymianie również w zupełnie konkretny sposób służyli nieprawości ku popełnianiu nieprawości, jak formułuje to apostoł. Nie obchodziła ich święta wola Boga. Pogrążali się coraz głębiej w życie samowolne. Teraz jednak ich nowy stan musi zawierać przeciwieństwo tego, co było dotąd. Teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, ku uświęceniu. Nowe życie w służbie sprawiedliwości musi być równie konkretne i prawdziwe, jak przedtem życie w służbie grzechu. Oddaliśmy na własność Chrystusowi nie tylko duszę, przekonania, sposób myślenia, ale całą naszą fizyczną osobę, wszystkie nasze członki. Ponieważ zdanie o oddawaniu się na służbę jest sformułowane w trybie rozkazującym, stwierdza się więc wobec tego, że to, co w zasadzie już się dokonało, musi dokonywać się niejako wciąż na nowo. Musi być wciąż na nowo realizowane. Człowiek bardzo łatwo popada w samozadowolenie i lenistwo. Jeżeli jednak członki, które już należą do Jezusa, będziemy wciąż na nowo oddawali w służbę sprawiedliwości, poprowadzi nas to coraz bliżej ku uświęceniu. I tak nasze życie w coraz większym stopniu będzie zgodne z wolą Boga, a przez to coraz bardziej uświęcone. Ten, kto brnie w zło, brnie w nie coraz bardziej. Ten, kto oddaje się w służbę grzechowi, grzeszy coraz bardziej. Apostoł pisze, jak czytamy w 20 i 21 wierszu, dopóki byliście niewolnikami grzechu, byliście niezależni od sprawiedliwości. I co wam z tego przyszło? Tylko wstyd i w końcu śmierć. Człowiek wyobraża sobie, że będąc niezależnym, zdobywa życie. Głód życia popycha go do grzechów, a grzech mami go obietnicą wielkich korzyści. Człowiek sądzi więc, że odnajdzie je właśnie w grzechach. Nie zauważa, że ulega okrutnemu złudzeniu, bo w rzeczywistości goni za śmiercią. Nie chodzi tu tylko o śmierć fizyczną, której podlega nasze ciało, chociaż grzech prowadzi do niej również. Tutaj śmierć jest rozumiana w sensie o wiele szerszym i głębszym. Grzech zawsze szerzy wokół siebie zniszczenie i śmierć. Śmierć zaufania, śmierć miłości, przyjaźni, śmierć czystości, wspólnoty, małżeństwa, rodziny, a wreszcie śmierć całych narodów i całej ludzkości. Natomiast gdy odwrócimy się od grzechu, a zwrócimy ku Bogu, uzyskujemy stopniowo wolność od grzechu i rzeczywiste uświęcenie. Życie u boku Chrystusa staje się święte i prowadzi nas ku wiecznemu życiu. Na koniec apostoł pisze: teraz jednak, wyzwoleni od grzechu i oddani w służbę Bogu, jesteście na drodze uświęcenia, które prowadzi do życia wiecznego. Zapłatą za grzech jest śmierć, natomiast Bóg udziela daru łaski, którym jest życie wieczne, dzięki Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu. Apostoł Paweł, kończąc ten rozdział, jeszcze raz uzmysławia nam całą powagę decyzji, jaką musimy powziąć w naszym życiu. Albo, albo. Zapłatą za grzech jest śmierć, a darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Grzech pojawia się tu jako budząca grozę moc. Werbuje ona swoją armię spośród ludzkości całego świata. Jest bezsilna moc grzechu, dopóki egzystuje tylko w wyobraźni. Aby mogła rozpocząć działanie i widome dzieło zniszczenia wśród Bożych stworzeń, potrzebuje ludzkich członków, potrzebuje mózgów, języków, rąk i nóg. Każdy grzech musi się ucieleśnić, więc na służbę bierze miliony ludzkich istnień. W swoim zaślepieniu ludzie sądzą, że płaci się im pieniędzmi, przyjemnościami, zaszczytami, gdy w rzeczywistości zapłatą za grzech jest śmierć. Przerażający jest ten obraz ludzkości. Milionowe rzesze oddają się w służbę grzechowi, służą mu ze wszystkich sił, a jako zapłatę otrzymują śmierć. Apostoł Paweł pyta: i co wam z tego przyjdzie? Tylko wstyd i w końcu śmierć. Teraz jednak wyzwoleni od grzechu i oddani w służbę Bogu, jesteście na drodze uświęcenia, które prowadzi do życia wiecznego. Życie to faktyczne oddanie się Bogu. Obejmuje całego człowieka, jego sferę fizyczną i psychiczną. I w takim życiu wzrasta wolność od grzechu i rzeczywiste, prawdziwe uświęcenie. Życie staje się święte, nabiera cech boskich i prowadzi nas ku życiu wiecznemu. Pojęcie życie wieczne dotyczy nie tyle przyszłego życia, co określa jakość życia już teraz. Oznacza nieprzebrane jego bogactwo, życie wolne, błogosławione, życie w miłości, w Bożej mocy, w Bożej pełni. Jako takie nie podlega ono już śmierci. Nie ma końca, a swoją pełnię osiąga w chwale nowego świata, nowego Królestwa Bożego. Czy możemy się jeszcze wahać? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod prawem, lecz pod łaską? Nie, nie służmy już grzechowi. Odwróćmy się od grzechu. Zwróćmy się ku Bogu. Zwiążmy się z Chrystusem. Przylgnijmy do Niego. Pamiętajmy, że wspaniałym darem Bożej łaski jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.